audycja Szlachetne Zdrowie, poświęcona zdrowiu, stylowi życia, profilaktyce. Na antenie Radia Ain Karim w każdą środę o godzinie 19. Zapraszam, lekarz Agata Krzywoń. Zapowiedź już była jasna. Środa, godzina 19, Radio Ain Karim 104,4 FM z Komielna Czarna. Zatem zapraszam do wysłuchania audycji Szlachetne Zdrowie i nazywam się rzeczywiście Agata Krzywoń, jestem lekarzem i poprowadzę dzisiaj dla Was audycję, tak jak zapowiadałam, o antybiotykach. No i oczywiście z uwagi na akcję Mikołajki Pomagajki, czyli 3 grudnia w najbliższą niedzielę zapraszamy Was do oddawania krwi, to oczywiście jedna część audycji będzie poświęcona krwiodawstwu i akcji dawcom w darze. 18 listopada w krajach Unii Europejskiej już po raz 14 jest obchodzony jako Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach. Problem niezwykle ważny. Z tego powodu też w 2015 WHO ogłosiło nie tylko dzień walki czy wiedzy o antybiotykach, ale tak naprawdę cały tydzień, czyli od 18 do 24 listopada obchodzimy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach. Inicjatywy te tak naprawdę zapropagowane przez najważniejsze światowe i europejskie organy zdrowotne świadczą o tym, że narastające zagrożenie związane ze zjawiskiem oporności drobnoustrojów na antybiotyki jest ważne dla wszystkich, szczególnie ludzi zajmujących się opieką zdrowotną, ale także ważne jest dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej, a także świata. Zatem program ten i tydzień nie jest skierowany tylko i wyłącznie do pracowników opieki medycznej, ale tak naprawdę do nas wszystkich. W Polsce już widziałam na forach, szczególnie tych tak zwanych forach internetowych, Facebook, Instagram, że już pojawiło się sporo inicjatyw skierowanych do szerokich odbiorców o tym, czym są antybiotyki i czym jest narastanie antybiotykooporności. Z punktu widzenia urzędów, czy minister zdrowia, czy narodowych programów ochrony zdrowia, problem ten jest związany nie tylko z tym, że nie udaje się nam leczyć konkretnych pacjentów, ale także przedłużającymi się pobytami pacjentów, szczególnie w szpitalach na intensywnej terapii, gdzie widzimy już tak naprawdę lekarze, którzy pracują na tych oddziałach, czy pielęgniarki, już widzą ten problem na co dzień, że coraz gorzej jest leczyć pewne infekcje bakteryjne, czyli jest to także problem finansowy dla systemów opieki zdrowotnej, no i problem przedłużających się pobytów w szpitalu, czyli przedłużania się pobytu na łóżku intensywnej terapii, które w tym okresie mogłoby być potrzebne komuś innemu. Ale zanim przejdziemy do takiego krótkiego podsumowania, co to jest ta antybiotykooporność, no musimy oczywiście opowiedzieć sobie trochę o historii antybiotyków. Historia medycyny jest niezwykle ciekawa i często lubię tutaj wprowadzać do tych audycji ciekawe tematy z historii, jak dochodziliśmy do jakichś leków, czy na przykład do szczepionek. Te historie są niezwykle ciekawe i niezwykle pouczające, ale świadczą też o tym, że wiele pomysłów czekało jakby na swoje odkrycie poprzez szczególny splot wydarzeń. W roku 1945 pan Ernest Boris Chen i Alexander Fleming i Howard Florey otrzymali Nagrodę Nobla z dziedziny fizjologii i medycyny. Praca tej trójki naukowców prawdopodobnie spowodowała to, że w tej chwili wiele chorób zakaźnych o podłożu infekcji bakteryjnych, także grzybiczych, ma swój dobry koniec. Jak często bywa, do tego ważnego odkrycia przyczynił się przypadek. Pierwszym z tej trójki naukowców był Alexander Fleming, który borykał się z przeziębieniem, pochylał się nad preparatami z bakteriami, na płytkę trafiła kropla kataru z jego nosa. Po kilkunastu dniach Fleming oglądał próbki, ze zdziwieniem stwierdził, że na jednej z nich bakterie uległy rozpuszczeniu. Coś zaczął się tam zastanawiać, ale jeszcze nic mu tam w tym jego doskonałym mózgu nie zaświeciła się lampka, ale domyślał się, że katar musi mieć jakieś dziwne właściwości, które sprawiają, że w sąsiedztwie kataru, tej kropli kataru, mikroby, nie wiedział wtedy jeszcze, że to są bakterie, giną. Fleming postanowił potraktować bakterie łzami. Był to świetny pomysł. Tym razem okazało się, że jedna kropla łez rozpuszczała kolonie w próbówce nawet w czasie szybszym niż 5 sekund. Wtedy został odkryty lizozym, czyli składnik układu odpornościowego. 6 lat później, czyli w 1920 roku, pan Fleming miał podobną sytuację. Mianowicie wrócił z urlopu dłuższego do swojego londyńskiego laboratorium i stwierdził, że w tym laboratorium jest straszny bałagan. Bardzo duży bałagan, mianowicie jego próbki, bakterie, jego całe te kolonie, w których hodował drobnoustroje, zanieczyszczone są kurzem, który dostał się przez otwarte okno. Na jednej z płytek naukowiec zauważył pleśń, wokół której nie rozwijały się bakterie. Fleming przeprowadził wiele eksperymentów, zanim doszedł do wyekstrahowania substancji, którą nazwał penicyliną. Naukowiec uznał ją za naturalną substancję antyseptyczną, która wpływa przede wszystkim na drobnoustroje, które wywołują posocznicę i zapalenie płuc. Niewątpliwie zaletą było to, że nie wpływała ona negatywnie na krwinki białe. Do tej pory wiemy, że penicylina jest jednym z najbezpieczniejszych antybiotyków. W latach 30. XX wieku wykorzystał penicylinę jako miejscowy środek antyseptyczny. Niestety nie miał wtedy odpowiednich warunków, żeby próbować zdobywać większą ilość tej penicyliny i stosować ją jak i antybiotyk. Sprawa została z powodów finansowych odłożona na 10 lat. W międzyczasie chemik, czy właściwie biochemik urodzony w Niemczech pan Ernest Chen i Howard Florey, australijski farmakolog, rozpoczęli badania nad substancjami o właściwościach antybakteryjnych. Florey dotarł do publikacji, która była opublikowana przez pana Fleminga i odnalazł jego hodowlę, która przechowywana była w Oksfordzie. Zaczął produkować penicylinę z pleśni i pracować nad oznaczeniem aktywnej penicyliny i przede wszystkim oczyszczeniem jej. W 1940 roku już w sumie w porozumieniu ci trzej naukowcy opublikowali wyniki swoich eksperymentów. Niestety nadal, wyobraźcie sobie, nie mieli odpowiedniej ilości penicyliny do tego, żeby rozpocząć leczenie u człowieka. W końcu w 1942 roku. Zatem za 9 lat będziemy mieć stulecie zastosowania penicyliny po raz pierwszy u człowieka. Myślę, że to będzie bardzo ważna uroczystość i data w historii medycyny. Zgromadzono wystarczającą ilość leczniczej substancji i po raz pierwszy podano penicylinę człowiekowi ze świetnym skutkiem. Podczas drugiej i w tym momencie rozpoczął się marsz penicyliny w opiece zdrowotnej. Podczas II wojny światowej penicylina uratowała życie wielu żołnierzom. Amputacje, często robione bez zachowania jakiejkolwiek antyseptyki, bardzo często wymagały stosowania antybiotyku. Oczywiście już wtedy Fleming też powiedział, że z chwilą, kiedy rozpoczniemy stosowanie czy leczenie przy pomocy tego antybiotyku, będą się pojawiać bakterie, które będą produkować substancje zwalczające te antybiotyki, czy wykształcać w sobie różne mechanizmy odpowiadające za antybiotykooporność. Przed odkryciem antybiotyków tak naprawdę tysiące ludzi umierało z powodu zakażeń bakteryjnych, zapaleń płuc, seps, zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych, infekcji po zabiegach. Proste zapalenie wyrostka bardzo często kończyło się śmiercią z tego powodu, że organizm nie był w stanie zwalczyć infekcji, która rozwijała się w brzuchu. Od samego początku też tak naprawdę stosowania tych na początek prostych antybiotyków obserwowano, że mamy przypadki, w których te antybiotyki nie działają. Czyli już obserwowano pojawienie się bakterii opornych, ale przez wiele lat było to zjawisko bardzo sporadyczne. Z upływem czasu coraz więcej bakterii, które początkowo były podatne na tę grupę leków, stawało się opornymi. Tak naprawdę, kiedy penicylina została wprowadzona do medycyny, to pewnie nawet 80% drobnoustrojów było wrażliwych na ten lek. W tej chwili została nam tylko jedna bakteria, która nadal nie wykształciła mechanizmów opornych na działanie penicyliny. I jest to paciorkowiec grupy A, czyli wywołujący anginę. Z tego powodu bardzo ważne jest, żebyśmy wiedzieli, że jest to ta bakteria, żebyśmy mogli zastosować ten najbezpieczniejszy antybiotyk. Łatwo też przyswajalny przez organizm. No niestety w ostatnim okresie, jak sami wiecie, czasem trudno dostępny. W tej chwili z penicyliną jest o tyle też prościej, że ona tak naprawdę jest podawana w formie doustnej. Na początku zawsze było to podawane w formie iniekcji i w przypadku penicyliny te iniekcje często z powodu produkcji tego antybiotyku wywoływały różnego rodzaju uczulenia. W tej chwili tak naprawdę penicylina jest antybiotykiem, który stosunkowo rzadko wywołuje właśnie objawy uczuleniowe. Nadużywanie i niewłaściwe stosowanie antybiotyków przyspiesza proces pojawiania się antybiotykooporności. Nie tylko opieka medyczna jest za to odpowiedzialna, to musimy sobie zdawać sprawę z tego, ale też kraje, w których preskrypcja antybiotyków odbywa się poza lekarzem, poza personelem medycznym, który ma do tego uprawnienia, czyli tak naprawdę nie ma porad recepturowych, czyli antybiotyk może sobie wykupić chory, który uważa, że jest mu to potrzebne. I takich krajów na świecie jest nadal wiele. I tutaj WHO jakby walczy z tym, że ta stosowanie antybiotyków jednak powinno być wykonywane przez personel do tego uprawniony. Nie zawsze są to kraje, w których dostęp do opieki medycznej jest trudny, bo to można by było jeszcze zrozumieć, prawda? Natomiast część z tych krajów, które prowadzą tak zwaną wolną amerykankę antybiotykową, wcale nie ma problemów z dostępem do opieki medycznej, ale tak ten system wygląda. No i jest jeszcze stosowanie antybiotyków w weterynarii, czyli u zwierząt, ale także w szeroko pojętej hodowli zwierząt, gdzie stosujemy te antybiotyki kompletnie w tej chwili nadmiarowo, no po to, żeby po prostu te zwierzęta, szczególnie tutaj mamy na myśli drób, mogły przebywać w bardzo dużym zatłoczeniu i w ten sposób eliminujemy możliwość, czy właściwie rozprzestrzenianie się wśród drobiu infekcji bakteryjnych. Zatem ograniczenie ilości stosowania antybiotyków leży w najlepszym interesie wszystkich, którzy tworzą system opieki zdrowotnej, ale także nas, ponieważ tak naprawdę taka infekcja bakterią oporną może się zdarzyć każdemu z nas. Nie potrzeba do tego dalekiej podróży, nie potrzeba do tego jakichś ekstremalnych zachowań. Możemy po prostu taką superbakterię wyhodować u siebie, stosując nieprawidłowo antybiotyk. I tutaj na zakończenie pierwszej części opowiem historię z dzisiaj. Jak są traktowane antybiotyki? Pacjentka, 60 parę lat, od 2 dni objawy przeziębienia. W nocy miała uczucie duszności. W związku z tym postanowiła zażyć antybiotyk, Duomox, czyli amoksycylinę, bardzo dobry antybiotyk. I stwierdziła podczas mojego wywiadu, że po tej jednej tabletce bardzo się jej poprawiło. Oczywiście jest to kompletna nieprawda i nie ma takiej możliwości, żeby uczucie duszności przeszło po jednej tabletce antybiotyku. Antybiotyk musi mieć pewien okres czasu, żeby zadziałać na bakterie. Czyli nie działa po godzinie, po pół godzinie. Nawet w przypadku paciorkowca, który bardzo jest wrażliwy na penicylinę, zwykle potrzebujemy 3-4 dawek, żeby był efekt leczniczy. Zatem stosowanie antybiotyku, tak jak zażyła to ta pacjentka, może doprowadzić do tego, że wyhoduje ona u siebie bakterię, która będzie niewrażliwa. Następnym razem na pewno na ten świetny antybiotyk amoksycylinę, który jest też antybiotykiem bezpiecznym, musi być stosowany w odpowiedniej dawce i my wiemy już od kilku lat, że w zaleceniach dla dorosłych dawka, jaką musimy stosować w przypadku amoksycyliny, jest większa niż stosowaliśmy jeszcze 20 lat temu. Zatem tutaj takie zachowanie nieadekwatne do sytuacji i nieprawdziwe, nie powinno mieć w ogóle miejsca. Czyli takie zachowanie, które często zdarza się niestety u was w domach, może doprowadzić do tego, że sami sobie zaszkodzicie na przyszłość.
Śnieg, 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 kiedy pada śnieg, 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 kiedy pada śnieg, 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 kiedy pada śnieg, śnieg, śnieg.
Kiedy pada śnieg, miliony serc, mój radosny śpiew grzeje jak piec, mój radosny śpiew wyzwala śmiech. Kiedy pada śnieg,
śnieg, śnieg, kiedy pada śnieg, śnieg, śnieg.
Kiedy pada śnieg, to nawet stróż tę radosną pieśń powtarza już. Tę radosną pieśń na ustach nieś. Kiedy pada śnieg,
śnieg, śnieg. Kiedy pada śnieg, śnieg, śnieg. Kiedy pada.
Ciężka jest praca stróża, gdy śnieżek pruszy. Lecz nie bądź smutny, stróżu, gdyż choć pensja jest nieduża, do góry uszy, poniżu zawsze idzie wyż.
Śnieg, śnieg, kiedy pada śnieg, 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 kiedy pada śnieg, 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 kiedy pada śnieg, śnieg, śnieg.
Kiedy pada śnieg, to nawet mi ciepło w nogi jest, choć mróz skrzypi. Ciepło w nogi jest, bo piosnka ta wszystkich rozgrzewa.
Śnieg, śnieg, kiedy pada śnieg, śnieg, śnieg.
Ciepło w nogi jest, bo piosnka ta wszystkich rozgrzewa. Śnieg, śnieg, kiedy pada śnieg,
śnieg, śnieg.
Kiedy pada śnieg,
śnieg, śnieg.
Kiedy pada śnieg,
śnieg,
śnieg.
Kiedy pada śnieg,
śnieg, śnieg. Kiedy pada śnieg,
śnieg,
śnieg. Kiedy pada śnieg,
śnieg,
śnieg. Kiedy pada śnieg,
śnieg,
śnieg. Kiedy pada śnieg,
śnieg,
śnieg. Kiedy pada śnieg,
śnieg,
śnieg. Kiedy pada śnieg,
śnieg,
śnieg.
Wszystkich rozgrzewa. Zatem jakie błędy popełniamy przy przepisywaniu i stosowaniu antybiotyków? Po pierwsze, antybiotyki niepotrzebnie przepisywane są do leczenia infekcji wirusowych, wobec których nie są aktywne. Przypominam, antybiotyk nie działa na gorączkę, nie działa na duszność, nie działa na osłabienie, działa tylko i wyłącznie na bakterie. Zatem przepisywanie czy zażywanie go w tych wcześniejszych rzeczach, szczególnie z powodu gorączki, nie ma najmniejszego sensu. Po drugie, bardzo często, i tutaj pewnie jest wina po stronie lekarzy, przepisywane są antybiotyki o szerokim spektrum działania, czyli takie, które działają na wiele różnych bakterii, podczas gdy mamy do czynienia z bardzo prostą infekcją. Kolejny problem. Stosujemy antybiotyki zbyt długo. Są one niewłaściwie stosowane. Bardzo często jest napisane, sama tak piszę czasem, 3 razy dziennie, ale dla mnie jakby to jest naturalne, że to ma być zażyte co 8 godzin. Jeśli stosujemy antybiotyk co 8 godzin, a zażywamy go co 6, albo wydłużamy przerwy, albo mamy co 12 godzin, a wydłużymy sobie te przerwy, to tak naprawdę w którymś momencie poziom antybiotyku spada we krwi i bakterie mają szansę od nowa jakby zacząć działać i się mnożyć. To wszystkie działania prowadzą do selekcji opornych bakterii. Coraz częściej mamy infekcje, na przykład zapalenie płuc. Gruźlica jest takim przykładem, prawda? Że jeszcze parędziesiąt lat temu tak naprawdę zastosowanie 2 antybiotyków było szansą na sukces. Natomiast w tej chwili mamy wiele przypadków gruźlicy tak zwanej lekoopornej, gdzie lekarze specjaliści muszą stosować wiele antybiotyków naraz, przedłużać tę terapię i bardzo często nie są w stanie doprowadzić do tego, żeby pacjent nie zakażał nam innych pacjentów. Że rzączka, która dawniej tak naprawdę reagowała na penicylinę praktycznie po jednym zastrzyku. W tej chwili są problemy z leczeniem tej infekcji. Czyli selekcjonujemy tak zwane superbakterie. Z tymi superbakteriami, bakteria New Delhi, lekarze, którzy pracują na intensywnych terapiach, borykają się już coraz częściej i coraz częściej, mimo stosowania wielu antybiotyków naraz, nie są w stanie wyleczyć pacjenta. W szpitalach tak naprawdę w tej chwili lekarze, którzy zajmują się doborem antybiotyków, zajmują się tylko tym. I oczywiście w szpitalach stosujemy tak zwane posiewy i to jest prościej leczyć, czy stosować te terapie dobierane. No ale co ma zrobić taki lekarz epidemiolog czy bakteriolog, który dostaje posiew na przykład Klebsiella i żaden z antybiotyków dostępnych nie działa na tą bakterię. Chociażby się zebrało tutaj konsylium, to niewiele są w stanie wymyślić. Zatem co możemy zrobić? No, przede wszystkim w XXI wieku, kiedy tak naprawdę już wiemy, że mamy tak zwaną pandemię antybiotykooporności, musimy wszyscy zacząć trochę inaczej myśleć, szczególnie o tych sytuacjach zdrowotnych, na które mamy wpływ. Czyli mówię tutaj o przeziębieniach. W podstawowej opiece zdrowotnej też między innymi po to, żeby te działania były coraz bardziej sensowne, lecznicze. Od 2 lat mamy, być może pandemia COVID przyspieszyła te działania ze strony Ministerstwa Zdrowia i NFZ-u, ale sami wiecie, że mamy dostępne refundowane testy przeciw COVID, grypie i wirusowi RSV, refundowany test przeciwko streptokokus i znaczy wykrywający paciorkowca i wreszcie refundowane CRP u dzieci do 6 roku życia. CRP, białko ostrej fazy, które pozwala nam też bardzo szybko trochę zróżnicować, czy mamy do czynienia z infekcją wirusową, czy bakteryjną. No i tutaj ta refundacja jest do 6 roku życia, natomiast testy refundowane są w całej populacji i nie ma to istotnego znaczenia, ile macie lat podczas choroby. Bardzo szybko jesteśmy w stanie sobie stwierdzić, że to jest infekcja wirusowa, na przykład, jeśli wychodzi infekcja COVID, grypa bądź też RSV. W tej chwili zgłaszalność mamy do przychodni na poziomie mniej więcej 150 osób dziennie. Gdybyśmy byli w stanie przyjąć więcej, to pewnie byłoby 300. I Większość osób z infekcją jest testowanych. Króluje infekcja COVID-19. Dzisiaj właściwie po raz pierwszy pojawiła się już grypa typ A. Także rozpoczynamy sezon infekcyjny w pełni i musimy się wszyscy zacząć rozsądnie zachowywać. Czy 4 infekcje rocznie u dorosłego stanowią normę? U dzieci do 6 roku życia za normę uważamy nawet 10 infekcji rocznie, infekcji górnych dróg oddechowych, ponieważ układ immunologiczny dziecka nie jest jeszcze w pełni ukształtowany. I te infekcje jest tylko taki problem, że jak sami wiecie, rodzice, i obserwujecie te infekcje, 10 tych infekcji najczęściej rozkłada się od tego września, powiedzmy do kwietnia. Czyli przez te 6 miesięcy dziecko może być nawet 10 razy chore, z czego objawy infekcyjne mogą się nakładać jedne na drugie. Także rzeczywiście ten glut zielono-żółty wisi z nosa temu dziecku przez te 4 czy 5 miesięcy. Czy należy się tym jakoś specjalnie przejmować? Jeśli dziecko się w tym okresie dobrze rozwija, nie ma problemów z apetytem, to tak naprawdę glut z nosa nie powinien być leczony niczym. Jedynie czyszczenie solą fizjologiczną. I to jest wszystko. Glut z nosa nie jest zakaźny. Dziecko zakaża najczęściej 2-3 dni przed tym, zanim ma objawy. Czyli czy powinniśmy wszystkie dzieci eliminować z przedszkola, którym wisi szpik z nosa? Nie. I też dzieci po infekcjach wirusowych, które mogą kaszyć 4 do 6 tygodni, też nie powinny być odsyłane z przedszkola, jeśli są po infekcji. Kiedy się u dziecka 90% infekcji u dzieci to są wirusy, czyli dziecko teoretycznie nie wymaga żadnego leczenia na początku, oprócz wspomagania, czyli leczenia przeciwgorączkowego, nawodnienia, czyszczenia nosa, inhalacja soli, ewentualnie jak lubi jakaś herbata z miodem. Tutaj nie wymieniłam żadnego leku, który wymagałby wizyty u lekarza. Zatem dziecko z infekcją wirusową, jeśli jego stan ogólny oceniacie jako dobry, nie musi być badane przez lekarza. Na początku infekcji testy oczywiście przeciw COVID, grypie i RSV są też dostępne w aptekach. My oczywiście wszystkie dzieci testujemy. Jeśli dziecko gorączkuje dłużej niż te 3-4 dni, można wtedy go, właściwie powinno się go pokazać u lekarza i my wykonujemy sobie test CRP. W tej chwili w przychodni już będziemy też wykonywać szybką analizę moczu, szczególnie to skierowane jest właśnie do dzieci, żeby szybko eliminować te przedłużające się gorączki i ewentualnie rzeczywiście wkroczyć z antybiotykiem, ponieważ infekcje u dzieci mogą wywołać wysoką gorączkę. Nie musimy mieć kompletnie żadnych innych objawów, no ale infekcja akurat w drogach moczowych wymaga leczenia antybiotyku. Zatem 90% infekcji u dzieci to są wirusy, które nie wymagają kompletnie żadnego leczenia. Przypominam, że na większość wirusów nie mamy żadnego leku przyczynowego. Jedyna infekcja wirusowa, która może być przyczynowo leczona, to jest grypa. Natomiast w przypadku grypy i wirusa COVID mamy szczepienie. I Amerykanie sobie to już bardzo dobrze stosują. Szczepią małe dzieci już w przedszkolu i jeśli wirus nie zacznie torować drogi infekcji bakteryjnej, to oni trochę u nich ucinają te infekcje. Nigdy dzieci w przedszkolu nie zaczynają chorować od bakterii, której z nich przynosi jakiegoś wirusa i to się rozprzestrzenia, prawda? Wirusy modulują odporność i torują drogę bakteriom. Czyli bakteria u dziecka zawsze jest infekcją wtórną. Najczęściej bakterie, które dzieci mają w drogach oddechowych i dorośli, to jest Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, dwie bakterie, które szczepienie znajdują się w tej chwili w kalendarzu szczepień obowiązkowym. Zatem jeśli jesteście rozsądnymi rodzicami, to wasze dzieci już są przygotowane na te infekcje. Kolejna to jest pałeczka krztuśca i tutaj też to szczepienie jest w szczepieniach obowiązkowych i cieszę się, że coraz więcej dorosłych osób chce się szczepić przeciwko krztuścowi i coraz więcej osób też pyta o szczepionkę na streptokokus pneumonię. Przypominam, pneumokoki, jedna dawka, krztusiec, zasadniczo też jedna dawka raz na 10 lat. No i mamy dwie bakterie atypowe, czyli mykoplazmę i chlamydię. I tutaj jest akurat pole dla biseptolu. Jeszcze jakiś, jak ja zaczynałam swoją przygodę z medycyną, czyli 20 parę lat temu, to biseptol był stosowany, właściwie był w każdym domu i stosowany był na wszystko. W tej chwili biseptol nie działa tak naprawdę na nic. Więc jeśli macie jakąś zakamuflowany biseptol i zażyliście go i uważacie, że wam pomógł, to tak naprawdę mogliście nic nie zażywać i efekt byłby taki sam. Ponieważ w tej chwili biseptol działa tylko i wyłącznie na bakterie atypowe i wyjątkowo rzadko stosujemy go też w infekcjach dróg moczowych. Czyli zatem racjonalna antybiotykoterapia odnosi się zarówno do pracowników opieki zdrowotnej, jak i do pacjentów. Nie działa antybiotyk na gorączkę. Antybiotyk powinien być przyjmowany w odpowiednich odstępach czasu. Czyli jeśli lekarz napisze 3 razy dziennie, to znaczy, że dzielimy 24 na 3 i wychodzi nam co 8 godzin. Jeśli jest napisane 2 razy dziennie, to dzielimy 24 na 2, czyli wychodzi nam, że antybiotyk musi być stosowany 2 razy na dobę. Jeśli mamy antybiotyki też kilka przystosowanych do podawania raz dziennie, to staramy się wtedy ten antybiotyk zażywać mniej więcej o stałej porze. Antybiotyk, wszystkie antybiotyki powinny być teraz tak skonstruowane, że mogą być zażywane niezależnie od posiłku, czyli tutaj nie potrzebujemy czegoś tam. Dobrze jest, jak mamy antybiotyk z tak zwanym kwasem klawulonowym, jednak stosować go z posiłkiem, bo wtedy mniejsza jest ta reakcja w postaci biegunki. Natomiast jakichś tutaj takich obostrzeń nie ma. No i oczywiście zostaje jeszcze kwestia stosowania probiotyku w trakcie antybiotyku. Nie stosujemy go nigdy z antybiotykiem, czyli jednoczasowo, prawda? Tylko w środku, na przykład pomiędzy antybiotykami, bądź też tą kurację, jeśli się nic nie dzieje, stosujemy już po zakończeniu antybiotyku. Zatem te wszystkie apele i myślę, że w następnym roku już na pewno będzie coraz więcej tych informacji skierowanych do wszystkich tak naprawdę. Co każdy z nas może zrobić, żebyśmy nie utracili tej fantastycznej grupy leków, jaką są antybiotyki i która tak naprawdę od wprowadzenia tej penicyliny prawie 100 lat temu, bo 93, spowodowała, że ludzie przestali umierać z powodu, tak wydawałoby się, zwykłych infekcji. Rozsądek musimy zachować wszyscy, natomiast przede wszystkim po waszej stronie leży to, żeby nie stosować antybiotyku nieodpowiednio, za krótko, za długo, żeby nie stosować go na te rzeczy, które wam się wydaje, że antybiotyk zadziała, a on nie zadziała. Do tego są dostępne leki bez recepty, czyli kaszel, gorączka, katar. I tutaj stosujemy te leki, które możecie iść do apteki i poprosić pana czy panią farmaceutkę o stosowany lek, natomiast nie dostaniecie na to antybiotyku. Zatem jeśli macie w domu pochowane jedne, dwie tabletki, to tak naprawdę możecie je oddać do jakichś miejsc, w których zajmujemy się na przykład leczeniem ludzi bezdomnych czy ubogich, gdzie to już po zbadaniu przez lekarza zostanie przekazane do odpowiedniej osoby.
Zastanawiam się od lat, irytując tym rodzinę, czy to, że się kręci świat, jakąkolwiek ma przyczynę, co go co dzień wprawia w ruch, czy jakiś duch, czy anioł stróż, czy po prostu to tak jest i już. To tak jest i już. To tak jest i już. To tak jest i już, i już. To tak jest i już, to tak jest i już. Czy to tak jest i już, i już. chcesz, a każdy swoją ma odpowiedź i chciałby wszystkim, tobie też, ją zainstalować w głowie. A nie dowierza mi tym stąd, ani tym za siedmiu mórz. I choć to może błąd, to tak jest i już. 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 I już. To tak jest i już. To tak jest i już. To tak jest i już. I już. A mówią, że nie można tak wciąż wytłumaczyć, ktoś się stara, że ten cały wiary brak to też właściwie jakby wiara. Potem chłodem wieje, a wkrótce chłód przechodzi w mróz. Kto te strony zawie, tu tak jest i już. Potem chłodem wieje, a wkrótce chłód przechodzi w mróz. Kto te strony zawie, tu tak jest i już. Tak jest i już. Tu tak jest i już.
Najprzyjemniejsza część audycji, bo będę was oczywiście zapraszać i zachęcać do zostania na początek honorowym dawcą krwi, a potem z miarę upływu czasu zasłużonym honorowym dawcą krwi. 3 grudnia, czyli w najbliższą niedzielę, od godziny 8 do 12, tradycyjnie nasz fantastyczny personel z rejonowego punktu krwiodawstwa z Myślenic zaprasza do oddawania krwi. Akcja Mikołajki Pomagajki, Mikołajowe Pomaganie. Już jest taką akcją coroczną. Niedługo, tak jak WHO, będę mówić, że 12. rocznica, ale na razie jest 3. Mikołajowe Pomaganie. No i kogo zapraszamy? Zapraszamy osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 lat swojego życia, ale które posiadają już dowód osobisty. Czyli niestety takie, które będą mieć urodziny 3 grudnia, nie mogą przyjść. Ich zapraszamy w lutym. Zatem warunkiem niezbędnym jest pełnoletność i posiadanie dowodu osobistego i z dowodem osobistym zgłaszamy się do oddawania krwi. Takie warunki brzegowe, to szczególnie tutaj informacja dla kobiet, musi być masa ciała 50 kg. No i czego jakby chcemy od krwiodawcy? Tak naprawdę dobrze jest, jak krwiodawca jest zdrowy. Oczywiście sprawdzana jest od razu hemoglobina i na podstawie tego szybkiego testu kwalifikowany jest dawca do oddawania krwi. Natomiast wszystkie badania oczywiście są pobierane. Krew jest kilka razy sprawdzana, zanim jest wykorzystywana u chorego człowieka. Ale tutaj dzisiaj chciałabym powiedzieć nie o tym, bo o tym mówiliśmy, o roli krwi, 4 grupy, dwa czynniki RH, czyli każda krew jest potrzebna i każda będzie wykorzystana, chyba że się okaże, że dawca nie wie o tym, ale jest na przykład chory. Co dyskwalifikuje tak z grubsza od oddawania krwi? Oczywiście kiedykolwiek, jakakolwiek infekcja wątroby. I tutaj to odpada, prawda? Podróże dalekie dyskwalifikują na pewien okres czasu. Przebywanie w rejonach malarycznych. Niestety bardzo powszechna choroba, niedoczynność tarczycy też dyskwalifikuje od oddawania krwi. Z leków, które możecie zażywać, to jeśli zażywacie leki tak zwane na żołądek, czyli blokery pompy protonowej, to one muszą być odstawione przed oddawaniem krwi. I także leki na cholesterol, tak zwane statyny. A resztę wszystko tak naprawdę dobrze kontrolowane nadciśnienie. Tutaj nie przeszkadza. Oczywiście już poważne choroby immunologiczne, czyli przede wszystkim łuszczyca, wszystkie zapalenia stawów dyskwalifikują od oddawania krwi i też z oddawania krwi dyskwalifikuje cukrzyca. Honorowy dawca krwi to jest każda osoba, która zarejestruje się w jednostce organizacji służby krwi, czyli Centrum Krwiodawca, bądź też w oddziale terenowym, bądź też na akcji wyjazdowej i odda krew pełną albo jej składniki. Zatem już po jednej donacji macie tytuł honorowy dawca krwi. Honorowy dawca krwi to tak naprawdę taki tytuł, powiedzmy, trochę taki właśnie honorowy. Tutaj szczególnych przywilejów nie ma, ale są pewne. Mianowicie otrzymać możecie już legitymację honorowego dawcy krwi, która wydawana jest przez jednostkę, która organizuje akcję, bądź też przez to biuro terenowe. Każdemu honorowemu dawcy krwi przysługuje posiłek regeneracyjny o wartości 4500 kilokalorii. To jest 9 czekolad. I zwykle to są właśnie czekolady, do tego jakiś baton. W trakcie donacji oczywiście otrzymujecie też herbatę bądź wodę. No i zawsze są przewidziane jakieś gadżety. Widziałam, że na mikołajowe pomaganie już pani Małgosia przysłała mi, też będzie bardzo fajny gadżet. I jeśli oddajecie krew w dniu pracy, to za ten dzień przysługuje zwolnienie od pracy i zwolnienie od wykonywania czynności służbowych, w którym się oddaje krew, ale także w dniu następnym. Czyli jeśli chcielibyście mieć wolny poniedziałek, to możecie też z tego skorzystać w zależności i za czas tej nieobecności w pracy przysługuje normalne prawo wynagrodzenia, czyli 100%. To na pracodawcy spoczywa obowiązek zwolnienia. Wystarczy tylko zwykła informacja, że oddaliście tą krew. Pracodawca powinien być przez pracownika wcześniej uprzedzony o tej nieobecności. Czyli macie czas jeszcze w piątek powiedzieć, że na przykład będziecie oddawać krew i w poniedziałek chcecie skorzystać z przysługującego wam prawa do dnia wolnego. Pracownik otrzymuje zwolnienie na dzień, w którym chciał oddać krew i na dzień następny. Jeśli z przyczyn dyskwalifikacji nie uda się oddać tej krwi, to w tym dniu także otrzymujecie zwolnienie z pracy, tylko nie ma go już na dzień następny. Dokumentem, który poświadcza to uprawnienie, jest zwykłe zaświadczenie wydawane przez Regionalne Centrum Krwiodawca, czyli po prostu takie zaświadczenie, które otrzymujecie w trakcie donacji. Przysługuje także ulga podatkowa z tytułu darowizn przekazanych na cele krwiodawcy. Wysokość ulgi obliczamy, mnożąc ilość faktycznie oddanej honorowo krwi przez przyjęty dla tej ulgi przelicznik. I tutaj 1 litr pobranej krwi to jest 130 zł, czyli na rok tak naprawdę dorosły mężczyzna może zrobić 4 donacje. 5 donacji, przepraszam bardzo, mężczyzna, 4 kobieta, no to 4 donacje to jest prawie 2 litry, prawda? No czyli to jest około tam 260 zł tego odliczenia na rok. No i każdy honorowy dawca krwi może uzyskać bezpłatnie wyniki badań laboratoryjnych, które są wykonywane podczas donacji. Każdy, kto oddawał krew, to wie, że jest pobierana osobna próbka w celu wykonania wszystkich badań wirusologicznych, prób wątrobowych, pełnej morfologii, w celu jakby zbadania, czy ta krew może być podana innemu człowiekowi. I każdy honorowy dawca krwi, czyli już po jednej donacji, może otrzymać na swoją prośbę kartę identyfikacyjną grupę krwi, krew karta. To jest bardzo ważna karta, bo to już potwierdza waszą grupę krwi, ponieważ jest to bardzo dobrze tutaj sprawdzane. Czyli też z taką prośbą zgłaszacie się do punktu, w którym oddajecie krew. A teraz krótko powiemy o przywilejach, które ma zasłużony honorowy dawca krwi. Kto otrzymuje taki tytuł? Mężczyzna, który oddał w swoim życiu co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającej tej objętości ilości innych jej składników, czyli głównie tutaj chodzi o osocze. Kobieta jest zasłużonym honorowym dawcą krwi, tytuł taki otrzymuje po oddaniu co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającej jej objętości innych składników. Dlaczego to jest bardzo ważne? No teraz często słyszę kolejki do różnych badań kosztochłonnych, czyli szczególnie badań obrazowych, rezonansów, do specjalisty są bardzo długie. No i często się zdarza, ktoś mówi, jakbym miał tytuł zasłużonego honorowego dawcy krwi, to już bym dawno miał to badanie zrobione. No i taka jest prawda, ponieważ zniżki to jest jakby jedna rzecz, natomiast zniżki na leki, które przysługują zasłużonym honorowym dawcom krwi. Jest lista specjalna, część leków ma zniżkę, część jest wydawana bezpłatnie. Każdy, kto otrzyma taką książeczkę zasłużony honorowy dawca krwi, powinien ją dostarczyć do swojej przychodni. My to wprowadzamy do systemu i wtedy to jakby odgórnie się drukuje na receptach i w zależności od typu recepty i typu zniżki przysługującej, lek ma albo zniżkę, albo jest bezpłatny. Leki, które znajdują się tutaj na tej liście, no, wyszukuje się w specjalnej wyszukiwarce. Natomiast tak naprawdę to prawo do skrócenia kolejek, do wcześniejszego korzystania z opieki specjalistycznej, do wykonywania badań obrazowych, dalej do wcześniejszej rehabilitacji jest naprawdę bardzo cenne. I zachęcam was do tego, żeby w tym kierunku działać. No, 6 litrów dla mężczyzny to naprawdę jest żaden problem. 5 litrów dla kobiety może być troszkę większym problemem i zwykle to jest rozciągnięte w czasie dłuższym, ale też nie stanowi jakiegoś problemu, zwłaszcza jak jesteśmy młodsze, dobrze się czujemy, nic się nie dzieje, no to spokojnie możemy rozpocząć oddawanie tej krwi. W Polsce w tej chwili zarejestrowanych jest 600 tysięcy krwiodawców i niestety ich liczba maleje. Zatem dlatego zależy nam bardzo, żebyście każdy z was jakby przemyślał sprawę, czy może być na początek honorowym dawcą krwi, a potem może z czasem zasłużonym honorowym dawcą krwi, bo krwi nie możemy zastąpić żadnym lekiem. Krew jest wykorzystywana bardzo szeroko właściwie w całej opiece medycznej, może poza podstawową opieką zdrowotną, czyli w szeroko pojętej onkologii, hemato-onkologii, w zabiegach ortopedycznych, w zabiegach chirurgii naczyniowej, w innych zabiegach operacyjnych, w prowadzeniu pacjentów po krwawieniu z przewodu pokarmowego. Zatem naprawdę to zastosowanie dla tych preparatów uzyskiwanych z krwi jest olbrzymie i ogromne. Pacjenci z politraumą wielourazowi bardzo często już nawet na wstępie mają zużywane tych jednostek krwi bardzo dużo. Czyli jeszcze raz przypominam, honorowy dawca krwi to jest każdy, kto zgłosi się do punktu i uda mu się oddać krew. I tutaj już są te przywileje. Bardzo ważna i tu polecam się jakby upomnieć o kartę krew karta, czyli kartę identyfikującą grupę krwi. Natomiast zasłużony honorowy dawca krwi to jest tak wiele przywilejów w opiece medycznej, że jeśli ktoś ma możliwość oddawania, to naprawdę bardzo jakby niekorzystnie jest nie skorzystać z tej możliwości i nie próbować zostać zasłużonym honorowym dawcą krwi. Po otrzymaniu tego tytułu także są zniżki w komunikacji miejskiej, co można wykorzystać na przykład pracując w Krakowie. Jest jeszcze taka świetna inicjatywa dla dawców, zasłużonych, honorowych dawców krwi. Strona nazywa się Dawcom w Darze, www.dawcomwdarze. I tutaj tak naprawdę ta strona skupia w sobie szeroko pojęte takie usługi, powiedzmy, z kręgu kultury, ale także turystyki, schroniska, gastronomia. I są tutaj wymienione, wchodzimy na tą stronę Dawcom w Darze, prawda? Tam oni się pytają o książeczkę, prawda? O numer książeczki. I sobie wyszukujemy, czy szukamy schroniska, w których jest zniżka odpowiednia, czy szukamy jakiejś restauracji, czy są proponowane jakieś fajne zniżki w różnego rodzaju sklepach turystycznych czy rowerowych. No i zachęcam do korzystania. W tej chwili w tej akcji Dawcom w Darze bierze udział ponad 1200 różnych punktów, które oferują zniżki dla zasłużonych, honorowych dawców krwi. Zatem przypominam, że 3 grudnia, czyli w najbliższą niedzielę, zapraszamy od 8 do 12 do akcji Mikołajki, Pomagajki. Czekają na to ludzie chorzy, żebyście w jak największej ilości przyszli i oddali krew. Świetne są też takie właśnie sytuacje, że przychodzi mama i tata, no i przychodzą też dzieci, żeby zobaczyć, jak taka akcja, czy jak wygląda w ogóle oddawanie krwi. I muszę powiedzieć, że to naprawdę bardzo też dobrze robi na oswajanie z pewnymi rzeczami, które mogą się też dziecku przydarzyć, bo widzą, że mama czy tata oddają krew i nie płaczą, nic się tutaj, prawda, nie dzieje, nawet jest fajnie, wszyscy są zadowoleni i się uśmiechają. Czyli na zakończenie dzisiejszej audycji, podsumowując pierwszą i drugą część, przypominam, że antybiotyk, substancja, która działa tak naprawdę tylko na bakterie. Zachowujmy się rozsądnie, stosując antybiotyk. Antybiotyk wydawany jest w Polsce tylko i wyłącznie na receptę wypisaną przez lekarza. W związku z tym zażywanie samodzielne antybiotyku, zażywanie w nieodpowiedniej ilości, zbyt małej dawki może doprowadzić do tego, że sami sobie najbardziej zaszkodzicie, bo wytworzycie w swoim organizmie bakterię, która będzie oporna na ten antybiotyk i ten antybiotyk już u was potem przez jakiś dłuższy czas nie zadziała. No i czyli wszyscy musimy się zacząć zachowywać rozsądnie. Identyfikacja drobnoustroju, który wywołuje infekcję, jest bardzo ważna, dlatego testujemy, wykonujemy CRP i też będziemy robić szybki test na infekcję w drogach moczowych. No i zapraszam wszystkich już zdrowych 3 grudnia do oddawania krwi. Dziękuję bardzo i zapraszam za 2 tygodnie. Do usłyszenia.
Całego świata dziś na siłę nie ocalisz. Stracisz moc i po prostu się wypalisz. Każdy z nas wybór ma, by być wolnym w swoich snach. Zniewolony, kto chce być, niechaj będzie. Są takie mosty, które lepiej spalić. Są tacy ludzie, których nie da się ocalić. Mimo że nadzieja ostatnia umiera, a miłość nie zna granic. Ile jeszcze zdołasz znieść pokornie, kryjąc twarz? Łykniesz prochy raz na dzień na naiwność i na strach. Życie ma większy sens niż cierpienie, ból i lęk. Masz życia tyle, ile sam pozwalasz sobie mieć. Są takie mosty, które lepiej spalić. Są tacy ludzie, których nie da się ocalić. Mimo, że nadzieja ostatnia umiera, a miłość nie zna granic. Stąpasz po drodze, którą budujesz sam, a to, co olewasz, plan na ciebie ma. Nikt nie jest lepszy od nikogo i nie powinien przyzwalać ci. Jak możesz żyć, co możesz robić, kim możesz być? Jak możesz żyć, co możesz robić, kim możesz być? Są takie mosty, które lepiej spalić. Są tacy ludzie, których nie da się ocalić. Mimo, że nadzieja ostatnia umiera, a miłość nie zna granic.